Ciąg dalszy wykładu 076 TW pod tytułem Duch Panującego Pana jest nade mną.
Biedny? Zdawałoby się, że ten biedny to już jest doskonały. Nie. Się okazuje, że ten biedny to też może być zły i dobry. Dlatego też dziś stoimy wobec wielkiej nienawiści klasowej, która się uklasowała, która się stworzyła w warunkach tych, że ci, którzy nie mieli, się zorganizowali. Zorganizowali się przeciw rządom tego świata, no ale z drugiej strony, chcąc obalić wszystkie rządy, czy może być świat bez jakiegokolwiek rządu? Też nie może być. Dlatego też my wiemy, że takim żądaniom świat ulegnie i anarchia będzie wynikiem tej umiejętności i wolności i ona obali wszystkie rządy, jakie tylko są na świecie. Pismo Święte to nam wskazuje na różne symbole tego właśnie stanu, jaki miał zaistnieć. Jest to ukazane w tak zwanym losie Egiptu, losie Babilonu i losie Izraela. I to zauważmy, ma zawsze podwójne wypełnienie, bo proroctwa to są tak pisane, że ci, którzy tam żyli, oni to stosowali do siebie i w jednym znaczeniu było to stosowany przez Boga, ale w znaczeniu drugim, w znaczeniu jakimś symbolicznym, co rzutowało na sprawę największą niż ta, która była tam w literze, w symbolu. Wiemy, że Izrael też otrzymywał błogosławieństwa. Izrael znalazł swoje podsumowanie i przekleństwo. Ale jeżeli patrzymy na te błogosławieństwa i przekleństwo Izraela, to zauważamy, że Izrael to przedstawia cały świat, prawda? Bo przez królewskie kapłaństwo, jakie oni tam mieli, przez królów i kapłanów, przez ofiary składane, to oni przedstawiają świat cały. Dlatego też Pismo Święte mówi, że Izraelowi to jest obiecane błogosławieństwo. Izrael przedstawia świat, bo nawet Izraela przejdzie błogosławieństwo na cały świat. Izraelowi przepowiedziane były kary. W myśl tej zasady Pisma Świętego, że najpierw Żydowi, a potem tak, tak błogosławieństwo, jak i przekleństwo. Ale Egiptowi to są przekazane w Piśmie Świętym plagi. Ale Pismo Święte nie mówi, że Egipt będzie zniszczony, tylko że Egipt otrzyma plagi. Ale plagi pisze, że Pan uderzy Egipt, aby go zasie uzdrowił. A to jest świat, to nie tylko ten Egipt, to jest świat. Nasz Pan jak był powołany, to tam jest z Egiptu, to pisze z Egiptu, wezwał syna mego. To się wypełniło na naszym Zbawicielu, jak był mały. Ale z Egiptu wezwany był syn, to jest w pierwszym rzędzie do Izraela się odnosiło. A również odnosi się do ludu Bożego. No i proszę braterstwa, cały świat z tego Egiptu, z tego stanu egipskiego też musi wyjść i stać się tym Izraelem pojednanym z Bogiem przez ofiary Dnia Pojednania. A również jest powiedziane, że ten świat jest przypodobany do Babilonu. A Babilon, proszę braterstwa, to już co? Ma być uzdrowiony Babilon?
Nie.
Babilon to ma być zniszczony przez plagi. A to jest co? Babilon. Jest to nominalne chrześcijaństwo. Czy ono może być uleczone? Czy ono może się zregenerować? Nie. Ono musi być zniszczone. Proszę braterstwa, w chwili, gdy było pisane proroctwo o zniszczeniu Babilonu, to Babilon starodawny już dawno leżał w gruzach. A to jest nieomylny znak, że Pismo Święte w swoich wypowiedziach ma podwójne znaczenie. Tak do Izraela, tak do Egiptu, jak i do Babilonu. Dlatego też nasze badanie idzie po właściwym torze, bo ten Duch Święty daje nam tą orientację. Proszę braterstwa, my wiemy, w jaki to sposób się ma odbywać, bo również jeden z pisarzy, który napisał pod wpływem Ducha Świętego, a był nim apostoł Jakub, to on tak powiedział odnośnie tych ostatecznych dni, proszę braterstwa. Tak napisał. Znamy te słowa, ale w naszym temacie muszą one zabrzmieć, bo to jest temat na czasie. 5 rozdział od 1. Nuż teraz, bogacze, płaczcie, narzękając nad nędzami waszymi, które przyjdą. Bogactwo wasze zgniło, szaty wasze mole zgryzły. Złoto wasze i srebro wasze porzewiało, a rdza ich będzie na świadectwo przeciwko wam. I pożre ciała wasze jako ogień, zgromadziliście skarb na ostatnie dni. Oto zapłata robotników, którzy żelli krainy wasze od was zatrzymana woła, a wołania żeńców weszły do uszu Pana zastępów. Żyliście w rozkoszach na ziemi i bujaliście, i wytuczyliście serca wasze jako na dzień zabijania ofiar. Potępiliście, zamordowaliście sprawiedliwego, a nie sprzeciwia się wam. Proszę braterstwa, gdy czytamy te rzeczy, to my widzimy, jak trafne są te słowa. Pomsta na bogaczy, ponieważ bogacze mieli być tymi niesprawiedliwymi. Oto zapłata robotników, którzy żeli krainy wasze. Jak mało potrzeba komentarzy, żeby to w dzisiejszym czasie zrozumieć. Apostołowie to rozumieli w granicach, tak jak im tam na początku można było to zrozumieć, bo widzieli pomstę na tych bogaczy, którzy ukrzyżowali sprawiedliwego Chrystusa. Ale pomsta na tych, którzy ukrzyżowali jego członków po swoich dłużnicach i tak dalej, przez cały wiek Ewangelii to nie miała przyjść. Oto zapłata robotników to coś większego niż cośkolwiek mogło być przez cały wiek Ewangelii. To coś miało być okropnego. Ale Ezechiel również nam dostarcza, bo przecież musimy brać i stąd. U Ezechiela w 7 rozdziale od 10 i dalej. Oto ten dzień, oto przyszedł prędki poranek. Zakwitnęła rózga, wybija się pycha. Okrucieństwo wyrosło w rózgę niezbożności. Nie zostanie z nich nic, ani z mnóstwa ich, ani z huku ich. I nie będzie żadnego narzekania nad nimi. Idzie czas, przybliża się dzień. Kto kupi, nie będzie się weselił, a kto sprzeda, nie będzie żałował. Bo popędliwość przyjdzie na wszystko mnóstwo jej. Bo kto sprzedał, nie wróci się do rzeczy sprzedanej, choćby jeszcze między żyjącymi był żywot ich, ponieważ widzenie na wszystko mnóstwo jej nie obróci się. A żadne w nieprawości żywota swego nie wzmocni się. Trąbić będą w trąbę i wszystko przygotują, jednak nie będzie kto miał iść na wojnę. Bo popędliwość moja oburzy się na wszystko mnóstwo ich. Miecz zewnątrz i mur i głód będzie wewnątrz. Kto będzie na polu od miecza umrze, a kto w mieście głód i mur go pożre. A którzy z nich uciekną, ci będą na górach jako głębice w dolinie. Wszyscy będą narzekali, każdy nad nieprawością swoją. Wszystkie ręce osłabieją, wszystkie się kolana rozpłyną jako woda. A ksiądz wujek tłumaczy, pocieką wodą. To wiecie, bracia, co to znaczy? Jakie mocne słowa. Prorok mówił, że ze strachu to będą urynę puszczać. Taka jest mowa. I obloką się wory, okryje ich strach i na wszystkiej twarzy będzie wstyd, a na wszystkich głowach ich łysina. Srebro swoje po ulicach rozrzucą, a złoto ich będzie jako nieczystość. Srebro ich i złoto ich nie będzie, ich mogą wybawić w dzień popędliwości pańskiej. Nie nasycą duszy swojej i wnętrzności swych nie napełnią przeto, że im jest ku obrażeniu nieprawości. Ku obrażeniu to znaczy przyczyną nieprawości. To jest właśnie skutek. To jest jakoby równoległa rzecz temu, co powiedział Jakub. Nuż teraz, bogacze, płaczcie, bo pieniądz nie da protekcji w tym dniu pańskim. Pieniądz stanie się bezwartościowy. Jeszcze dziś to ludzie mówią dolar, dolar, prawda? Przyjdzie czas, że dolar nie będzie miał żadnego znaczenia, będzie jako śmiecie, bo nie dolara będą szukać, ale będą szukać coś, co się da zjeść, czym się człowiek da okryć, a pieniądz, choćby miał go najwięcej, nic nie będzie wart. Już teraz nawet mamy taki przesmak, że chcemy się wrócić do tych czasów, kiedy pieniędzy nie było, że chłop chce dawać tylko to, co realne, a pieniądza to on już nie chce. Patrzmy, jaki to ten wstęp ta Polska zrobiła. Od Polski się ta anarchia tak jakoś rozpoczyna i tak zaczyna się tak wszystko ładnie wypełniać. Wiemy, proszę braterstwa, że ucisk Izraela jest typowy. Typowy. Na przykład, czytajmy sobie Sofoniasza. Ja czuję, że mój temat będzie dosyć długo szedł. Bracia są uzbrojeni w cierpliwość?
Tak.
Tak? To dobrze. To dobrze. Cierpliwość też jest potrzebna, szczególnie w ostatnich czasach dla nas. O, potrzebna. Proszę, nie zimno. Sofoniasz. Proszę braci, pierwszy rozdział, 9 wiersz. Nawiedzę też dnia onego każdego, który próg przeskakuje, którzy napełniają domy panów swych łupiestwem i bezprawiem. Przeciwko komu tu jest? Przeciwko tym, którzy przeskakują, napełniają pany domów swych łupiestwem i bezprawiem. To nie tylko będzie pomsta na panów, którzy mają dużo, ale i na tych, którzy przeskakują, którzy ich chcą okradać, którzy żądają sprawiedliwości, że panowie mają za dużo, to i tych Bóg też jeszcze nawiedzi. Patrzmy, to są niespodziewane rzeczy, bo niektórzy myślą, panowie wszystkiemu winni, a my to nie, my dobrze. A i im też baty przyjdą, patrzmy. Bliski jest dzień pański, 14 wiersz i dalej. Bliski jest i śpieszny bardzo głos dnia pańskiego, tam i mocarz gorzko wołać będzie. Dzień gniewu będzie, dzień utrapienia i ucisku, dzień zamieszania i spustoszenia, dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i chmury, dzień trąby i trąbienia przeciwko miastom obronnym, przeciwko basztom wysokim, w tym ludzi utrapieniem ścisnę, że jako ślepi chodzić będą, ponieważ przeciwko panu zgrzeszyli. I wylana będzie krew ich jako proch, a ciała ich jako gnój. Ani srebro ich, ani złoto ich nie będzie ich mogło wyrwać. W dzień gniewu pańskiego, bo ogniem zapalczywości jego będzie ta wszystka ziemia pożarta. Przeto i zapewne koniec uczyni prędki wszystkim obywatelom ziemi. Proszę braterstwa, to jest w pierwszym rzędzie do Izraela. A teraz przerzućmy się do objawienia świętego Jana, rozdziału 17. I czytamy w wierszu 19 i 17 i 18 wierszu. I widziałem jednego anioła stojącego w słońcu, wołającego głosem wielkim, mówiąc wszystkim ptakom latającym pośrodku nieba: chodźcie, zgromadźcie się na wieczerzę wielkiego Boga, abyście jedli ciała królów i ciała hetmanów i ciała mocarzy i ciała koni siedzących na nich i ciała wszystkich wolnych i niewolników i małych i wielkich. Tam pisze, że na wszystko mnóstwo. A tu w objawieniu potwierdza, że na wszystko? I na wielkich, i na małych, żeby ptaki przyszły i pożarły ich wszystkich. O, proszę baterstwa, widzimy, że to miał być jakiś ogień, który miał pożreć wszystko. I ten Sofoniasz dostarcza nam, ale to nie Sofoniasz, to Bóg. To Bóg mówi do nas przez nich, ten Duch Święty, a my przez Ducha Świętego mamy możliwość obserwować. 3:8. Przetoż oczekiwajcie na mię, mówi Pan, bo do dnia, którego powstanę do łupu, bo sąd mój jest, abym zebrał narody i zgromadził królestwa, abym na nie wylał rozgniewanie moje i wszystką popędliwość gniewu mego. Ogniem zaiste gorliwości mojej będzie pożarta ta wszystka ziemia, bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste, którymi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego, a służyli mu jednomyślnie. To znaczy, po tym ucisku przyjdzie czas, że przywróci Bóg narodom wargi czyste. Święci już teraz mają przywrócone wargi, prawda? Bo wzywają Boga prawidłowo. Ale świat dziś nie zna. Jemu trzeba przywrócić, żeby o Bogu mógł mówić z uszanowaniem. Wargi czyste, prawdziwe nauki, które mi by wzywali wszyscy imienia Pańskiego. A jak będzie kto wzywał imienia Pańskiego, to co? To będzie zbawion. A na górze Pańskiej te zbawienie i te wargi czyste będą oczyszczone, gdy przyjdą tam, skąd przyjdzie zakon i słowo Pańskie. I służyli mu jednomyślnie. Tak, będą jednomyślni dopiero wtedy, gdy będzie jeden pasterz, jedna owczarnia. Gdy się jeden głos rozlegnie, ani głos żadnych izmów, kapitalizmów, socjalizmów i innych katolicyzmów czy protestantyzmów. Proszę baterstwa, tylko będzie jeden kierunek. Będzie teokracja. Będzie rząd Boży, a nasz Pan powiedział, że będzie to Królestwo Boże. Proszę baterstwa, to są właśnie obrazy. Przeciętnie człowiek jak czyta te rzeczy, to myśli sobie, no tak, będzie ogień płonął, wszystkich popali, no bo Pismo Święte mówi, będzie ogień, ogniem gorliwości będzie pożarta ta wszystka ziemia. Ale my się dowiadujemy, że ten ogień gorliwości to nie jest literalny, prawda? No bo zostanie lód. Zostanie lód. I ten ogień to pożre wszystko, co przeszkadza ludziom w wyznawaniu Boga. I systemy, urządzenia. Tam cała masa ludzi może być też popalona, bo jak widzimy te różne dzisiejsze środki, to te bronie to jest temperatura. To jest ogień. Ale celem Bożym jest, nie jest to, żeby całą ludzkość spalić, zniszczyć, bo mało ludzi zostanie, pisze, ogniem, mało ludzi zostanie, to będzie wielki ucisk. Ale ten, co zostanie, to od nich się rozpocznie Królestwo Boże. Jest to, proszę baterstwa, jak my tak duchem patrzymy na te wyrażenia, to czytając teraz Stary Testament i mając te przekładnie w głowie, to od razu widzimy, jakie bogactwo kryje się tych dawno wypowiedzianych proroctwach. Bo przecież symbolika Pisma Świętego to jest rzecz nadzwyczaj ważna. To są pewne przez Boga bardzo mądrego przecież, konstruktora, który umiał wszystko ukryć, są ukryte całe przemiany i trudności społeczne, jakim ten świat w swoich konfliktach miał przechodzić. A więc symbolika nam pokazuje, że w tych proroctwach jest ziemia, góry, niebo, morza, ogień, a nawet i siarką ogień. Niektórzy, źle rozumiejąc, myślą, że piekło to tam jest taki siarczany ogień, gdzie się ta dusza będzie smażyć. Pismo Święte mówi o konkolu, o pszenicy i tak dalej. A Piotr nawet mówi Piotr tak jakby nie chciał po prostu nic tłumaczyć, tylko tak wyraźnie mówi, ponieważ w Starym Testamencie pisze o tym ogniu i on też zagrzmiał takim ogniowym, proszę baterstwa, tematem. A czytamy w 2 Piotra, w 3 rozdziale, 6 i 7 wierszu. Dlaczego on pierwszy świat wodą będąc zatopiony zginął? Lecz te niebiosa, które teraz są, i ziemia tymże słowem odłożone są i zachowane ogniowi na dzień sądu i zatracenia niepobożnych ludzi. Ale patrzmy, jak mówi w 10 i 13. A on dzień pański jako przyjdzie jako złodziej, który niebiosa z wielkim trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone ogniem stopnieją, a ziemia i rzeczy, które na niej są, spalone będą. 13. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy jego oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. Też zdawałoby się, wszystko ma być literalnie popalone. Proszę Państwa, zdawałoby się, że jeżeli literalna woda była w zniszczeniu pierwszego świata, to teraz powinien być literalny ogień w zniszczeniu drugiego świata. Że tylko Noe był zostawiony, to znaczy tylko Kościół pójdzie do nieba, to wszystko w pyle, jedno morze ognia. Tak rozumieją niektóre odłamy chrześcijaństwa, którzy uważają, że są tym aniołem ostatnim, potrójne świadectwo. Oni pójdą do nieba, którzy są adwentyści, a reszta spłonie. O, czy tak należy rozumieć? Jeżeli potem ma zostać jeszcze lud, któremu odnowione będą wargi, a apostoł Piotr mówi, że według obietnicy trzecich niebios, trzeciej ziemi oczekujemy, w której sprawiedliwość mieszka, to dla kogo? Dla generacji, które już spalone? Proszę braterstwa, tak jak arka nie jest literalna, ale przedstawia Chrystusa, tak jak Kościół z kamienia kiedyś stworzony przedstawia Kościół prawdziwy, to proszę braterstwa, należy rozumieć, że tu trzeba zastosować jakiś sposób zrozumienia tych rzeczy. Dlatego zauważamy, że jeżeli chodzi o proroków, apostołów, to apostołowie nie tylko byli, proszę braterstwa, tymi, którzy tłumaczyli proroctwa, ale Pismo Święte mówi, że oni nawet byli i prorokami. Nawet prorokami. Bo czy ta mowa, że świat będzie spalony, to nie jest mowa prorocza? To jest przecież prorocza mowa. On mówił takim stylem, jak mówili dawni prorocy. I nawet nie wytłumaczył tego. Otóż, proszę braterstwa, rzeczywiście, on powiedział w taki sposób, jak kiedyś prorocy mówili. I tak jak Piotr dał świadectwo w 1 Piotra 1 i 12, którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam tem usługiwali, co wam teraz zjastowane przez tych, którzy wam kazali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zasłanego, na które rzeczy pragną patrzeć, cieszą się aniołowie. Oni nie sobie, ale nam. A teraz pytamy, jeżeli Piotr tak ostro powiedział, a nie jest to wytłumaczone, to komu on mówił? Sobie czy nam? Nam mówił. On jeszcze mówił jako prorok. Mówił nam. Ja pozwolę sobie przeczytać, zacytować, żeby bracia zauważyli, jak brat Russell zapatrywał się. Czy ten brat Russell też takim stylem ograniczonym rozumował, jak rozumują bracia? No nasi z tego ruchu najbardziej, że tak powiemy, wysuniętego, najbardziej zreformowanego, po którym się należałoby spodziewać najwyższej wolności zrozumienia i najwyższego zdrowego rozsądku. Otóż Bratusen zacytał, powiedział tak. Powinniśmy pamiętać, że niektórzy apostołowie byli również prorokami jak Piotr, Jan i Paweł. Kiedy jako apostołowie byli boskimi narzędziami wykładającymi mowy Boże głoszone przez poprzednich proroków dla korzyści Kościoła. Zaznaczamy teraz, podkreślimy sobie. To byli także użyci przez Boga dla przepowiadania rzeczy przyszłych, które się miały wypełnić we właściwym czasie i być pokarmem dla domowników wiary, do rozdawania których Bóg w swoim czasie wzbudza odpowiednie sługi, czyli tłumaczy. I tu zacytowany jest tekst Mateusza 24, 45, 46. A pytamy się, co tam pisze? Któryś wtedy jest sługa wierny i roztropny, którego Pan postanowił nad trzeladzią swoją, aby dawał pokarm, a czy słusznie? Na czas słusznie. Błogosławiony jest on sługa, którego gdy Pan przyjdzie, znajdzie tak czyniącego. To co? To brat Russell zacytował to. Ale patrzmy, pisze, do rozdawania, których Bóg w swoim czasie wzbudza odpowiednie sługi, czyli tłumaczy. Czy on powiedział sługę i tłumacza? Czy jest napisane sługi i tłumacze? I wskazuje na ten tekst. Zobaczmy. Apostołowie jako prorocy pisali rzeczy, które wtedy nie były na czasie. A ile to się mówi, i te wykłady tak bracia mówią, ktokolwiek chciałby powiedzieć, że rozumie więcej niż apostołowie, to jest niemożliwość. Nasz Pan rozumiał wszystko i apostołowie rozumieli wszystko i my tylko powinniśmy tylko to rozumieć, co apostołowie rozumieli. Jakżeż różni się to zdanie od tego, co brat Russell powiedział. Brat Russell powiedział, że apostołowie mówili jako prorocy, ale sami tego nie rozumieli. A to miało być dopiero pokarmem na czas słyszy. Słuchajmy. Dlatego mogli bardzo mało ocenić również, jak to było z prorokami Starego Testamentu. I zacytował 1 Piotra, cośmy sobie przeczytali. Że prorocy pisali, ale nam tem służyli. A apostołowie pisali, nie rozumieli, ale nam tym służyli. A kto ma zrozumieć teraz te rzeczy? W odpowiednim czasie odpowiedni służy. Chociaż tych, jak i onych słowa były szczególnie prowadzone i kierowane tak, że posiadały one głębokie znaczenie. Zauważmy, nie wiedzieli jednak, kiedy ich użyć. To czy oni wiedzieli, kiedy użyć dzień pomsty Boga naszego? Czytamy dalej. Tym sposobem Kościół jest zawsze prowadzony i karmiony przez Boga samego. Ktokolwiek bądź jest Jego mówczym narzędziem lub kanałem komunikacyjnym. Tu nie chodzi o człowieka, bo człowiek umarł, ale Bóg żyje. Ale Bóg żyje. I Bóg kogokolwiek chce, może uczynić kanałem. Wyrozumienie tego musi prowadzić do większego zaufania komu? Słowu Bożemu, pomimo niedoskonałości niektórych z jego mówczych narzędzi. Narzędzia nie są doskonałe. Narzędziom się kłaniać nie trzeba, bo to bałwochwalstwo. Jeżeli zobaczymy, że ktoś ma myśl dobrą i to jest rzecz od Pana, to nie powinniśmy się Jemu kłaniać, ale Bogu, który żyje, który zaopatruje, a wszyscy razem z tym, co zrozumiał, mają się ukłonić Bogu samemu. Bo On jest tym, który wkłada w usta proroctwa, i on jest tym, który w odpowiednim czasie sam tłumaczy przez kogoś. O. A gdybyśmy powiedzieli, że do 14 roku, do 16 tylko, a dalej nic. Przecież my wiemy, ile rzeczy pięknych już należało wytłumaczyć lepiej, bo cała masa miejsc w Piśmie Świętym jest jeszcze niewytłumaczonych. Jeżeli zgodnie z faktami wytłumaczymy, jakżeż powinniśmy się cieszyć i dziękować Bogu. Ale jeżeli powiemy stop, tylko do 16 roku, a co więcej, to fałszywy prorok, no to jakżeż to? Jak się można zgodzić z tym? Z boleścią, ale trudno. Trzeba być protestantem, no. Trzeba być znów tym protestantem. I to przeciwko komu? Przeciwko tym miłym braciom, z którymi się miłujemy. Niemniej jednak powinniśmy być wspaniałomyślni, no i iść raczej za głosem Pańskim, no bo Pan wszystko ku dobremu obrócić musi. tak dla jednych, jak i dla drugich. Dlatego też Pismo Święte nam mówi, że Bóg wytraci niepobożnych. Ale że to wytracenie, no to rzeczywiście ono jest bardzo wyraźne. W proroctwach jest to po prostu tak zaznaczone, jak tylko być może. I każdy, który czyta Pismo Święte, to łapie się zaraz za te teksty i tak, na przykład Malachiasza 4, rozdział, wiersz 1. Bo to przychodzi dzień pałający jako piec, w którym wszyscy pyszni, wszyscy czyniący niezbożność, będą jako ściernisko, a popali je ten dzień przyszły, mówi Pan zastępów, tak, że im nie zostawi korzenia ani gałązki. Popali, zniszczy wszystko. No a w objawieniu w 20 rozdziale i 9 wierszu, proszę baterstwa, mamy echo tu, w tej najdalszej księdze. Co tam pisze? I wystąpili na szerokość ziemi, obtoczyli obóz świętych miast umiłowane, ale stąpił ogień z nieba i pożar ich. I tam ogień, i tu ogień. Ale proszę baterstwa, są to symbole czy nie? Są to symbole. Jak to dobrze, że robimy, że rozumiemy, że to symbole. Jeżeli to jest ogień, proszę baterstwa, to ogień przedstawia nam pewnego rodzaju doświadczenie, próby. Na przykład, jeżeli byśmy wzięli proroctwo Judy, to dodaje nam pewnego materiału. Wiersz 23. A drugich przez postrach do zbawienia przywódźcie z ognia, ich wyrywając, mając w nienawiści suknię, która by była od ciała pokalana. Przez postrach do zbawienia z ognia ich wyrywając. Bo przecież, proszę bracia, jeżeli ktoś grzeszy, to on jest jakimś w ogniu człowiekiem. On się smaży, on się piecze. Albo też powiedzmy, że on może ulec spaleniu. Co może ulec spaleniu? Ciało? Przecież tu nie ma żadnego literalnego ognia. Ale się coś pali, coś się niszczy, czegoś ubywa. W doświadczeniach pewnych można stracić coś, co stanowi nasze życie. A nasze życie to jest nowe stworzenie. Duch łagodności, cierpliwości, miłości, roztropności. Wszystkie te najlepsze elementy wiary, nadziei i miłości mogą być spalone, jeżeli człowiek poddaje się grzechowi. I to jest straszny ogień. My nie myślimy, że tylko te takie mocne symbole, tam ten literalny ogień to jest coś najbardziej niebezpieczne. Dla nas niebezpieczny jest ten ogień tych, proszę baterstwa, tych doświadczeń wewnętrznych, które mogą spalić to, co stanowi w nas ducha żywota. Ducha nie zagaszajcie. Pomimo trudności różnych, to my pamiętajmy, że mamy być zwycięzcami. Ale to nam tłumaczy, że ogień, ten, o których w proroctwach pisze, że to może być ogień doświadczeń. Ogień, on sprawuje pewną rzecz i reformacyjną też. Bo przez ogień można coś oczyścić. Można czy nie można? O, proszę braci, świadectwo Pisma Świętego pod tym względem uzupełnia, że ogień nie znaczy tylko zniszczenie, ale również oznacza też i pewne błogosławione rzeczy, które w ogniu można zyskać, a bez ognia nic się nie otrzyma. Ten ogień to jest rzecz dobra, to jest posłaniec pański. Malachiasza 3 rozdział. Od 1. Oto ja posyłam anioła mego, który zgotuje drogę przed obliczem moim. A zarazem przyjdzie do kościoła swego panujący, którego wy szukacie, i anioł przymierza, którego wy żądacie. Oto przyjdzie, mówi Pan zastępów. Lecz któż będzie mógł znieść dzień przyjścia jego? I kto się ostoi, gdy się on okaże? Bo on jest jako ogień roztapiający i jako mydło blecharzu. I będzie siedział, roztapiając i wyczyszczając srebro, i oczyści syny Lewiego i przepławi je jako złoto i jako srebro, i będą ofiarować Panu dar sprawiedliwości. Czy ten łuk blecharza jest użyty po to, żeby zniszczyć płótno, żeby go oczyścić? A czy ten ogień hutnika to jest po to, żeby zniszczyć doszczętnie to, żeby go oczyścić. Oczyścić. Dlatego też wiemy, proszę braterstwa, apostoł mówi: nie dziwujcie się, bracia, na temu ogniowi, który na was przychodzi, który jest dla waszego oczyszczenia. Dlatego też Pismo Święte mówi, że wszystko, co człowiek buduje, ogień doświadczy. Ale ten ogień, to on może i zniszczyć. Tak jak sobie powiedzieliśmy, że może zniszczyć, i to jest rzecz straszna. My się tego boimy. My bądźmy w tym ogniu wierni Panu. Ale ten ogień nie zna pupilków. On może dojść do pewnego procesu, gdy poddajemy się oczyścić nas, a jak się nie poddamy, to może nas zniszczyć. Patrzmy, jak do Żydów w szóstym rozdziale ósmy wiersz. Lecz która przynosi ciernie i osty, odrzucona jest i bliska przekleństwa, która na koniec bywa spalona. A spalona to nie jest oczyszczona. Spalona. A tu mówi o tych, którzy nie przynoszą pożytku. To taka ziemia niewdzięczna będzie spalona. A 10 rozdział 26. Albowiem jeśli byśmy dobrowolnie grzeszyli po wzięciu znajomości prawdy, nie zostawałaby już ofiara za grzechy, ale straszliwe niejakie oczekiwanie sądu i zapalenia ognia, który pożreć ma przeciwników. Proszę braterstwa, kto by odrzucił zakon mojżeszowy bez miłosierdzia, za świadectwem dwóch albo trzech umiera? Co się wam zda? Jako stroższego karania godzien jest ten, który by Syna Bożego podeptał i krew przymierza, przez którą był poświęcony za pospolitą miał i ducha łaski zelżył? Albowiem znamy tego, który powiedział: mnie pomsta, ja poddam, mówi Pan. I zasiem Pan sądzić będzie lud swój. Straszna jest rzecz wpaść w ręce Boga żywego. Bo w innym miejscu pisze, że Bóg nasz jest kim? Ogniem trawiącym. Proszę brać, odrzucić, kto by Syna Bożego odrzucił, tego Jezusa Chrystusa mądrego, tego, który stał się naszą chlubą, mądrością, sprawiedliwością, poświęceniem, wyswobodzeniem, kto by tak zrobił jak Judasz, coś okropnego, nie do pomyślenia, to taki będzie zniszczony, syn zatracenia. Proszę braterstwa, są ilustracje tego dnia pańskiego w liście do Żydów w 12 rozdziale, 26 i dalej, którego na głos na on czas poruszył był ziemią, a teraz obiecał, mówiąc: jeszcze ja raz poruszę nie tylko ziemią, ale i niebem. A to, że mówi jeszcze raz, pokazuje zniesienie rzeczy chwiejnych, chwiejących się, jako tych, które są uczynione, aby zostawały te, które się nie chwieją. A jeżeli mówi jeszcze raz, to kiedy to pierwszy raz było? A na Synaju, tam ogień, trzęsła się góra, a apostoł Paweł mówi, że wy jako pielgrzymi zbliżacie się do tego czasu. Przetoż przyjmując królestwo niechwiejące się, miejmy łaskę, przez którą służymy przyjemnie Bogu ze wstydem i z uczciwością, ze skromnością, mało myśląc o sobie, albowiem Bóg nasz jest ogniem trawiącym. Ogień trawiący to jest co? Jaki przymiot jego charakteru? Sprawiedliwość. Ona trawi wszystko, dlatego też sprawiedliwość zniszczy to. Dlatego też, jeżeli te słowa porównujemy z tym, co jest u Malachiasza, że Bóg zniszczy, ale synów Lewiego to oczyści przez taki ogień, to również rozumiemy to, co u Mateusza jest powiedziane odnośnie przypowieści o niewodzie i odnośnie przypowieści o pszenicy i konkolu. Każda z tych przypowieści zakończa się: i będą wrzuceni w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, prawda? Piec ognisty. I ryby, i plewy. Właściwie nie plewy, tylko to już kąkol. Dlatego też widzimy, że jest dużo oświadczeń Pisma Świętego. Dawid też nam nie szczędzi, też jako prorok dostarczył nam, patrzmy, 50 psalm i wiersz 3 w taki sposób nam mówi. Przyjdzie Bóg nasz, a nie będzie milczał. Ogień przed twarzą Jego będzie pożerał, a około Niego powstanie wicher gwałtowny. Tak mówi, ale jest to mowa symboliczna czy literalna? Żydzi mogą to literalnie, ale my wiemy, jaki to wspaniały symbol. Wszystkie niebiosa i ziemię, aby sądził lud swój. Wysokiej klasy symbol. Patrzmy, jak ten Dawid, umiłowany, a przedstawia Chrystusa nam, jak on również w 97 psalmie od drugiego mówi. Ogień przed obliczem Jego idzie, zapala wokół nieprzyjaciół Jego. Błyskawice Jego świecają okrąg świata, co widzą, ziemia zadrżała. Góry jako wosk rozpływają się przed obliczem Pańskim, przed obliczem Pana wszystkiej ziemi. Niebiosa opowiadają sprawiedliwość Jego, a wszystkie narody oglądają chwałę Jego. Czy to jest mowa o tych zjawiskach natury tylko? Proszę braci, on jako prorok mówił wysokiej klasy symbole, które my dopiero pod wpływem Ducha Świętego możemy rozbierać i stosować do obecności Pańskiej. Widzicie, jak bogate jest nasze dziedzictwo w Słowie Bożym. A patrzmy, jak wspaniale mówi w psalmie 46. Nie sposób pominąć po prostu tego rodzaju rzecz, która się na naszych oczach, którzy symbolikę znamy, to będziemy tak czytać, jakby to było przed nami otwarte. Od drugiego. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, ratunkiem we wszelkim ucisku, najpewniejszym. Przetoż się bać nie będziemy, choćby się poruszyła ziemia, choćby się przeniosły góry w pośród morza. Rozumiemy tą symbolikę? Rozumiemy. Choćby zaszumiały, a wzburzyły się wody Jego i zatrzęsły się góry od nawałności Jego. Rozumiemy? Wody i góry? Strumienie rzeki Jego rozweselają miasto Boże, najświętsze z przybytków Najwyższego. Bóg jest pośrodku Jego, nie będzie poruszone, poratuje Go Bóg zaraz z poranku. Gdy się wzburzyły narody, a zatrzęsły się królestwa, Pan wydał głos swój i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami, twierdzą wysoką jest nam Bóg Jakubowy. Pójdźcie, oglądajcie sprawy pańskie, jakie uczynił spustoszenie na ziemi. Który śmierza wojna aż do kończyn ziemi, łuk kruszy, a oręże łamie, a wozy ogniem pali, mówiąc: uspokójcie się, a wiedzcie, że mi ja, Bóg, będę wywyższony między narodami, będę wywyższony na ziemi. Pan zastępów na ziemi twierdzą, wysoką jest tam Bóg Jakubowy. A nasz Pan powiedział: wszystko, co w prorokach napisane, musi się wypełnić. Wypełni się to? Nie tylko wypełni, ale widzimy, jak się wypełnia na naszych oczach. Proszę braterstwa, a Jan w objawieniu świętego Jana mówi zupełnie równoległe rzeczy temu, że wszystko będzie zniszczone. Proszę braterstwa, nie sposób byłoby przeczytać te wspaniałe proroctwo jednego z tych mniejszych proroków. Ale ten mniejszy rzucił światło na czasy dzisiejsze, na tą olbrzymią szarańczę, jaka miała być. Drugi rozdział, od 9. Joela. Po mieście chodzić będą, po murach biegać, w domy wstąpią, a oknami wlezą jako złodziej. Przed obliczem Jego ziemia zadrży, niebiosa się poruszą, słońce i miesiąc się zaćmi, jak gwiazdy zawściągną jasność swoją, a Pan wyda głos swój przed wojskiem swoim, przeto iż bardzo wielki będzie obóz Jego, przeto że mocny ten, co wykona słowo Jego, wielki bowiem dzień pański będzie i straszny bardzo, któż go zniesie? I przetoż teraz i teraz, mówi Pan, nawróćcie się do mnie samego całym sercem swoim i w poście, i w płaczu, i w kwileniu rozedrzyjcie serca wasze, a nie szaty wasze, a nawróćcie się do Pana Boga waszego, boć On jest łaskawy, miłosierny, nierychły ku gniewu, a hojny w miłosierdzi, żałujący złego. Któż wie, nie obrócili się i nie będzie mu żal, nie zostawił po sobie błogosławieństwa przed śniedną i mokrą ofiarę Panu Bogu waszemu? Trąbcie w trąbę na Syjonie, poświęćcie, pozwołajcie zgromadzenie, zgromadźcie lud, poświęćcie zgromadzenie, zbierzcie starców malutkie i ssące piersi, niechaj wyjdzie oblubienie z łożnicy swojej, oblubienica spokoju swego i tak dalej. Jest to wielkie ostrzeżenie, proszę, braterstwa przed światem. A ja nie przeczytałem tych pierwszych rzeczy. Kto to miał zrobić? Narzędzie pańskie, wielka szarańcza olbrzymia, która miała wejść i przed nim miało trąbić na Syjonie wszyscy, którzy stali na straży, na basztach. Dlatego też, wstępując właśnie w ten temat, to możemy zauważyć, w jaki sposób te symbole się zaczęły wypełniać. Zauważamy w świecie ścieranie się jakichś dwóch wielkich żywiołów. Dwa wielkie żywioły. Jak już powiedzieliśmy, bogaci i biedni, prawda? Problem bogatych i biednych, problem niesprawiedliwości społecznej. Bogaci mówią, mają swoją jakoby rację i swoje usprawiedliwienie. My mamy większe prawa do udziału w dobrach tego świata. My możemy wszystko czynić, możemy kupować pracę i wygód za najniższą ceną, bez względu na niedostatek drugich. No, oni sobie rozumują, że biedni i bogaci to byli zawsze. Jeżeli by te bogactwo nawet rozdzielić, mówią, to niektórzy roztrwoni byliby i znów byliby biedni. No bo ten biedny to nie potrafi rządzić taką sumą wielką. My jesteśmy tymi mądrymi, którzy umiemy wielkimi sumami kierować. A ten biedny, jak mu dać tyle pieniędzy, to dla niego było, on by się upił i jeszcze by prędzej umarł. Lepiej niech on będzie biedny, a my bogaci, mądrzy, będziemy mieli dużo pieniążków. Są to usprawiedliwienia. Jeżeli my się podejmujemy prowadzić wielkie przedsiębiorstwa, mamy tyle kłopotów z tego powodu, no to i ewentualne straty, to czy my nie powinniśmy mieć również proporcjonalnie do tego większe wygody i wynagrodzenie? Tak? A znów ci, którzy są tymi robotnikami, też mają swoje rozumowanie i mówią tak. Praca to jest rzecz bardzo dobra, czcigodna. Próżnowanie to jest rzecz karygodna. Bez względu na talent, bez względu na zdolności, czy człowiek wysoko utalentowany, czy nie, jeżeli jest nierobem, to jest godzien potępienia. Dlatego też wszyscy powinni być użyteczni dla siebie, zupełnie słusznie, ale to już inna trąbka niż tamci to trąbili, prawda? Równość więcej, tak. Jeżeli jest jakiś postęp społeczny, umysłowy, finansowy, to on nie jest wcale wynikiem okoliczności takich, żeby to pracodawcy na to wpływali. Nie. Te polepszenie warunków w wyniku jest wynikiem inteligencji i wynalazczości ostatnich dziesięcioleci, a to nie bogacze zrobili. To taki już okres czasu przychodzi, że umiejętność i mówią w taki sposób, że to powinno być udziałem wszystkich ludzi. Dlatego też i kapitaliści, i ci, którzy pracują, są ożywieni pod wpływem takich różnych myśli. Lecz prąd, jak się widzi, podnosi wysoko. Ta umiejętność wysoko wynosi bogatych do jeszcze większego bogactwa. Ta umiejętność, bo ta umiejętność jest w rękach bogatych, a te masy coraz bardziej się zniżają, ale są coraz bardziej i świadome swego stanu. Albo też inaczej rozumują, że większe zdolności do handlu lub przemysłu, to proszę paterstwa, powoduje, że jeżeli mają większe zdolności, to potrafią i więcej wykorzystywać tych biedniejszych. A poza tym, ten, który umrze, który nawykorzystywał w swoim życiu i on zostawi drugiemu swojemu dziecku, ten będzie wykorzystywał, to tę dziedziczność tak będzie gromadzić w jego ręku i takie sumy, że proszę paterstwa, jeszcze weźmy dodatek, że jeszcze oszukaństwem się kierują ci bogacze, jeszcze posiadają maszyny, dlatego też organizują się bogacze, tworzą monopole, dlatego też my się musimy zorganizować. Musimy się zorganizować. Sytuacja jest zła. My wzrastamy liczbowo bardzo, bo nas jest dużo. Ich zawsze było mało i będzie mało, a nas jest dużo. Przyrost naturalny nasz jest taki, że nas jest coraz więcej tych pokrzywdzonych. Coraz więcej nas jest bezrobotnych. Maszyny wypierają nasze ręce z pracy, a nie ma za to zastępstwa, jak się należy. Dlatego też musimy się upominać przez władzę, oficjalnie, prawnie, domagając się naszych praw. A jeżeli władza i stoi po stronie tych bogatych, to musimy siłą. A jeżeli siłą, to i bezprawiem. Jeżeli się nie jesteśmy wysłuchiwani, to musimy siły użyć. Dlatego też żądajmy wszystkiego, co nam przysługuje jako ludziom, którzy już coś wiemy. Chcemy skrócenia godzin pracy. A jeżeli skrócenie godzin pracy, to nie po to, żebyśmy w tym dniu świętowali i nie zarobili. Muszą nam za to zapłacić, tak? Dlatego też organizują się, bo widzą, że bez organizacji to wszystkich po kolei pozjadają, tak jak ten bocian pojedyncze żabki połyka. Dlatego też nie wszyscy są nawet umiarkowani w swoich żądaniach. Bo proszę paterstwa, i wśród bogatych mniejszość zaledwie pragnie reformy. Bogaci też niektórzy chcą reformy. Chcieliby. Ale proszę paterstwa, czy wszyscy bogaci są tacy, którzy chcieliby reformy? My widzimy, że nawet wśród tych, co chcieli reformy, to byli ludzie bogaci. Tak? Stali się socjalistami. Byli tacy. Ale dużo ich takich jest. Mało. Zauważono, że im większe są ustępstwa, tym większe są żądania. Że jak są ustępstwa, to potem na hura się jedzie. I są zaburzenia, brak zaufania, wycofanie kapitału, popłoch finansowy, rozpacz i rozprzężenie, porządek obalone. I tak jak te w tych symbolach czytaliśmy, góry są pochłonięte przez morze. Ale te góry, to już my rozumiemy, kto to są. To są potęgi. To są królestwa, które stały na straży utrzymywania tej niesprawiedliwości społecznej. A te morze, które ich miało pochłonąć, a to ci robotnicy, którzy żądali. I widzimy, że Pismo Święte mówi, że miał przyjść taki czas, że miał być płacz mocarzy, wicie bogatych. No a wyją tylko psy i bydło ryczy, prawda? A jeżeli Pismo mówi, że miało być wycie tych bogatych, to sobie wyobraźmy, do jakiego stanu miało dojść. Miał dojść ten stan tego strachu i tej rozpaczy, o jakim to stanie Pismo Święte mówi, a nieomylnie powiedział nas Zbawiciel, a co jest w Ewangelii Łukasza w 21 rozdziale powiedziane i 26 wierszu. Tak, iż ludzie drętwieć będą przed strachem i oczekiwaniem tych rzeczy, które przyjdą na wszystek świat. Albowiem mocy niebieskie poruszą się. Te mocy niebieskie to są różne. Prawda? To też symbol. To też symbol. My wiemy, jakie to są moce. Moce to są wyższe władze, które rządzą społeczeństwami. One się muszą poruszyć. i kościelne, i te polityczne moce tak są. Proszę braterstwa, to są właśnie warunki, w których widzimy wielką lekcję dla ludzkości, która przygotowuje teren do ustanowienia Królestwa Bożego. Dlatego też do ustanowienia Królestwa Bożego. U Ezechiela proroka czytamy jeszcze też w 11 rozdziale, a wierszu 19 w taki sposób. Bo dam im serce jedno i ducha nowego dam do wnętrzności waszych i odejmę serce kamienne i ciała ich, a dam im serce mięsiste. Czyli, że ten stan rzeczy musi w końcu doprowadzić do dobrego rezultatu. A rozdział 36, wiersz 25 mówi nam tak: i pokropię was wodą czystą, a oczyszczeni będziecie od wszystkich nieczystot waszych i od wszystkich plugawych bałwanów waszych oczyszczę was. 36. I dowiedzą się narody, którekolwiek zostaną około was, że ja Pan pobudował rozwaliny, a nasadził miejsca spustoszone. Ja Pan mówiłem i uczynię. Proszę braterstwa, jeszcze jest wiele miejsc. Tegoż Jeremiasza w 31 rozdziale, a w 29 wierszu jakżeż wspaniale mówi nam prorok przez Ducha Świętego. Jeremiasz 31. Za onych dni nie będą więcej mówić: ojcowie jedli grona cierpki, a synów zęby ścierpnęły. Owszem, raczej rzeką każdy dla nieprawości swojej umrze. Każdego człowieka, który by jadł grona cierpkie, ścierpną zęby jego. Oto idą dni, mówi Pan, których uczynię z domem izraelskim, z domem judzkim przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakiemu uczynił z ojcami ich w on dzień, którego mi wziął za rękę, abym ich wywiódł z ziemi egipskiej, albym oni przymierze moje wzruszyli, chociażem ja był małżonkiem ich, mówi Pan. Ale to jest przymierze, które postanowię z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Dam zakon mój do wręczności ich, a na sercu ich napiszę go i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. I nie będzie więcej uczył żaden bliźniego swego i żaden brata swego, mówiąc: poznajcie Pana. Bo mnie oni wszyscy poznają, od najmniejszego z nich aż do największego z nich, mówi Pan. Bo miłości będę nieprawością ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Proszę braterstwa, dlatego też Pismo Święte mówi: szukajcie Pana, snać się ukryjecie w dzień zapalczywości pańskiej. Ale proszę braterstwa, ludzie wyrozumieją to. Tak jak mówi, że jeżeli wynijdzie dekret, a czytajmy, właśnie ten Sofoniasz, wspaniały prorok, który dostarcza nam tych myśli do uzupełnienia naszego tematu. 3 rozdział, a wiersz 9. Tak, to już czytaliśmy, bo na ten czas przywrócę narodom wargi czyste. To jest mowa o uleczeniu po tych wszystkich doświadczeniach, które przyjdą przez ten dzień pański. Dla wszystkich, którzy nie są obznajomieni, to Pismo Święte mówi, że ten dzień miał przyjść jako złodziej i to w nocy jeszcze. A w nocy to znaczy niespodzianie. A apostoł Paweł do Tesaloniczan mówi, że przyjdzie jako ból na niewiastę brzemienną, a nie ujdą. Dlatego też te pasma wstrząsów będą tak okropne, że doprowadzą w końcu do ostatniego. że gdy będą wołać pokój i bezpieczeństwo, to nagłe zginienie przyjdzie. I my te nagłe zginienie to widzimy, że ono jest możliwe jako nagłe. Bo nawet wszyscy nawet piszą, nie wstydzą się pisać o tym, że te rakiety to są tak ustawione już, że tylko guzik nacisnąć. A jak się guzik naciśnie, a jedni mają na wszystkie miasta tamtych wystawionych, a ci mają wystawione na wszystkie miasta tamtych, to nie nagłe. To po prostu robi się tak, że ten ucisk może trwać bardzo krótko i zniszczyć tyle, ile żaden ucisk poprzedni nie zniszczył przedtem. A takie są bronie przygotowane, że po prostu fantazja jest. Mówią, że potrafią i tą ziemię całą unicestwić. Do czego to? Czyli Bóg doprowadził do takiego stanu, że gdyby nie były skrócone te dni, interwencja boska, to ludzie są przygotowani w tym dniu wielkiego zniszczenia unicestwić samych siebie. Dlatego też ludzie starają się to, starają się krzyczeć pokój, bezpieczeństwo i starają się i zmontować tego rodzaju instytucje pokoju i instytucje bezpieczeństwa w naszych czasach. Było odwrócić, ale im więcej starają się leczyć ten świat, tym więcej przyspieszają jego zgon. Tym więcej przyspieszają. Bo nieraz tak jest, że człowiek jeszcze ze swoją chorobą to jeszcze by jakoś pociupał, ale jak pójdzie pod nóż tych chirurgów, to 2 tygodnie już jest wykończony. Idzie do, najwyżej go do domu odwiozą, tam jeszcze troszkę mu tych kropelek dadzą, żeby do domu jeszcze dojechał, a potem to się wykończy. Tak samo jest i z tym. Przed wojną to była taka ilustracja, a też już wolnościowo myśleli, jak ten świat biedny jest leczony. Leży taki pacjent, głowa go boli, a ta głowa to tak jak globus. Jeden z takim toporem stoi, kat, jakiś Tito czy ktoś tam, czy Hitler. Drugi znów ma strzykawkę z czerwonymi ciałkami krwi. Inny znów tam ma jakieś inne, a ten pacjent w końcu im i tak umarł. Tak wszyscy leczą, proszę baterstwa. I widzimy, że rzeczywiście tak będzie. Inaczej nie może być. Ten świat musi umrzeć, bo na jego gruzach musi powstać inny. Ale ci pacjenci to nie będą nagrodzeni za to, że przyspieszyli to, co chociaż dobrze zrobili. Dobrze zrobią, że upadnie? Dobrze wszyscy zrobią. Ale patrzmy, czy Judasz, jak zdradził Pana i taką haniebną rzecz zrobił, to on zrobił rzecz dobrą, bo wypełnił proroctwa i nasz Pan złożył okup i to wspaniała rzecz jest, prawda? Ale Judasz pozostał Judaszem. Judasz dostał za swoją, dostał porcję. Tak samo jest dużo ludzi, którzy uczynią rzecz dobrą, ale swoją porcję dostaną. A czy Hitler to źle zrobił dla świata? Dobrze czy źle? No dobrze. Nawet możemy wymienić, co dobrego zrobił. Izraela, gdyby nie ta wojna ostatnia i jego nienawiść do Izraela, nigdy by państwo żydowskie nie powstało. A drugą rzecz, jaką dobrą zrobił? Wywiódł szarańcze, wypełnił to, co w objawieniu jest powiedziane. Rozwiąż to od czterech rogów ołtarza. To był boski rozkaz. A kto to wykonał? Ten właśnie zaborczy Hitleryzm. I on rozwalił tą ścianę. To, co było tabu, nie wolno było się rozprzestrzeniać, to on przed całym światem, a tu przyklaskiwali. No nareszcie ten komunizm zniszczy. Znalazło się i tak się cieszyli, a potem zobaczyli, że może być gorzej, to dopomogli komunistom, żeby wypchnęli. Ale stało się to, co Bóg sobie chciał. Ale nikt nie powie, że Hitler to był dobry człowiek. Każdy powie, że to był zbrodniarz, jakiego jeszcze świat nie widział. Dlatego też my widzimy, że w końcu zło Boga chwalić będzie. Bóg będzie tym, przed którym się wszystko ukorzy. Dlatego też wyzwolenie Izraela i Egiptu z Egiptu jest ilustracją tego, co Bóg przewidział. Świat musi wyjść ze stanu egipskiego i wyjść na wolność chwały Dziadek Boży. Ale kto go wyzwoli? Jaki system ziemski? To nie system, to Mojżesz wyzwolił. A Mojżesz przedstawia Boga, naszego Pana, Chrystusa. Ale Faraon, to on przedstawia możnych tego świata i przede wszystkim przedstawia tego szatana. On nie chce wypuścić na wolność, bo on chce królować. On chce być tym, który na stronach północnych rządzi. Bogiem chce być tu na ziemi. I Pismo Święte mówi, że on jest Bogiem, jest mocarzem. Nawet nasz Pan powiedział, idę, a książę tego świata we mnie nic nie ma. Nic nie ma, żeby się jemu sprzeciwiać, bo Jezusa zabił i powstał system papieski, który zabijał wszystkich, którzy są Jezusowi, a Jezus nic przeciwko temu nie miał. Działo się to. Pomsta miała przyjść dopiero przy samym końcu. Dlatego też ten Mojżesz przyszedł z ramienia Bożego, żeby wyzwolić Izraela uciemiężonego. Ale jak on rozpoczął te dzieło wyzwalania, to proszę baterstwa, Faraon jeszcze więcej pracy dodawał, żeby o swoim wyzwoleniu nie myśleli. A czy ten świat to też nie jest tak, że chcieliby, żeby tak nie myśleć o polityce, nie myśleć o tym, przynajmniej przedwojenny świat to był taki, że ludzie o polityce nic nie myśleli, prawda? Bo mówili, a po co nam się polityka? Polityka to tam u tych bogatych. I bogaty sobie politykował, bo bogaty sobie zawsze tą lepszą cząstkę brał, a tym tylko tyle, żeby żyli. A proszę baterstwa, dodawanie pracy. No ale możemy zauważyć, że wszędzie, gdyby nie było, jeżeli zaczynają politykować, to zawsze się mówi, weźcie się za pracę, to polityka to jest niepotrzebna. I w ten sposób nigdy by się nie rozwiązało, gdyby nie przyszło 7 plag ostatecznych, o których Pismo Święte mówi. Tak, ale jeśli chodzi o ilustrację Izraela, to tam było nie 7, tylko 10 plag. Dlatego też my wiemy, że ten ucisk miał być. Dzień Pański miał być. On miał zapoczątkować nawet tysiąclecie. Bo tysiąclecie panowania Chrystusa miało się rozpocząć od uchwycenia Jego wielkiej władzy na niebie i na ziemi. Otrzymają kiedyś, ale miał potem ją w czyn wprowadzić. A dopiero w trzeciej biadzie Pismo Święte mówi, dziękujemy Tobie, Panie Boże Wszechmogący, żeś przyszedł, żeś ujął władzę i przyszedł gniew Twój i rozgniewały się narody. To kiedy? W 4 wierszu też. A tam już jest mowa, proszę baterstwa, o innym śnie króla Nabuchodonozora, który widział to drzewo, na którym pominęło 7 lat, gdzie widział potem wytłumaczony ten sen, gdy on był wielce upokorzony, że musiał jako zwierzak trawę jeść, ale potem przyszedł czas, że on się odsunął i mówi, no teraz to wierzę, że Bóg panuje. Nie przyjdzie ten czas, że ci ludzie i te władze jako zwierzęce panowały, a potem przyjdzie czas, że się wszyscy ockną, tak jak opętany się ocknie, gdy go się uwolni od tego przeciwnika, szatana. Tak będzie i z ludzkością. Dlatego Bóg zdejmie tą zasłonę, która zasłania wszystkie ludy. Ale proszę baterstwa, myśmy tak zerknęli na te sprawy tego wielkiego ucisku. Wspomnieliśmy o tych 10 plagach, wspomnieliśmy o tych 7 plagach, a my się możemy cieszyć, że to jest pewnego rodzaju zdobycz za cierpliwe nasze studiowanie Pisma Świętego. Bo nasze spodziewania, nasze badania wyprowadziły dalsze, że tak powiem, sprecyzowanie tego, co dotyczy tego wielkiego dnia ucisku. Czy nie tak? My żyjemy w tym ucisku i Pan nam pobłogosławił, a szczególnie pobłogosławił tutaj zborowi oświęcimskiemu. Dzięki błogosławieństwu temu myśmy poznali, zrozumieliśmy 10 plag. A to była tajemnica. A te 10 plag to przedstawia nam historię wydarzeń na tym świecie, począwszy od roku 1874, jak Pan przyszedł jako ten Mojżesz i mówi: wypuść lud mój. A jak nie, to będzie taka plaga, taka plaga, taka plaga, taka plaga. A w końcu ostatnia plaga to już musi wypuścić. I trudno było nieraz zrozumieć, co te plagi znaczą. Bracia nieraz i tak tłumaczyli, ale z tego, co nam wyszło, to rzeczywiście to jest piękne światło. Choćby tak pokrótce, gdybym tak wspomniał, na przykład pierwsza plaga to jest zamiana wody w krew. Jasne, jak nam wyszło, że to jest co? Że to jest niewiara, która miała być udziałem ludzi w czasie, w której obecności pańskiej, prawda? Że prawda miała być wylana, ale ta prawda miała się obrócić w krew. Czy nie tak się stało? Ludzie odwracają uszy od prawdy. A czy w czasie obecności to nie ma takich miejsc, które mówią, że gdy Pan miał przyjść i rozpocząć panowanie, to słońce miało się przyciemnić, a księżyc, słońce nie dać jasności, a księżyc miał się obrócić w krew. Nie stało się to? A kiedy to, jak nie wtedy, jak nie teraz? Czy to w wiekach średnich mogło się stać? Nie. Tylko w czasie, gdy ateizm, niewiara powstały, to wtedy dopiero Ewangelia straciła na swoim znaczeniu. Bo jeżeli się mówi, że człowiek powstał z małpy, to nauka o naprawieniu, przywróceniu, restytucji to jest głupstwo. Dlatego obraca się, przyciemnione, zgaszone jest słońce Ewangelii, a i zakon, który pokazywał przez tysiące ofiar i ofiarę Chrystusa, głowy i ciała, to wszystko poczytane było jako barbarzyństwo wobec tych mądrych, uczonych, a nawet religiantów, teologów. Drugie, żaby. Ileż to żab, ileż to sekt powstało w wyniku większej wolności? To kiedy to? Tylko w czasie, w której obecności pańskiej. Teraz komary, ten proch ziemi, uderzony proch ziemi stał się komarami, który wszystkich gryzie. A ten trzeci świat, te komary, to pięknie wyszło, że pańska władza uderzyła i z nich wzbudziła te komary, które gryzą ten świat naturalny. Ci ludzie z prochu podniesieni do pewnej godności, ale oni zamiast się równouprawnić, to gryzą, wysysają krew, piją, bo oni chcą zrównać tą nierówność wielką przez wieki byle eksploatowania, teraz podwyższają tą ropę, to wszystko, żeby wyciągnąć z tych bogaczy jak najwięcej, a ci się trzęsą, chwieją, manipulują, bo im to wszystko rujnuje gospodarkę. Widzimy, że to wielkie utrapienie. Poza tym były muchy, to znaczy bąki, harop po hebrajsku, kunomuja, to przedstawia ateizm, a nawet wyszło, że to jest ateista, psia bezwstydna mucha, to jest ateista, który... Ale to też potrzebne było, czy nie tak? Czy ten stary porządek rzeczy mógłby być zniesiony przez ludzi, którzy są wierzący, miłujący i łagodni, dobrzy naśladowcy Chrystusa? To muszą być ateiści, którzy nie uznają nic, którzy pójdą i podniosą rękę na ten religijny świat. Albo też powietrze ciężkie, które miało być plagą dla bydła. A myśmy się dowiedzieli, że bydło to są kto? Proletariusze. A ci proletariusze to właśnie opowiedzieli: proletariusze wszystkich krajów, łączcie się. To jest te powietrze bardzo ciężkie, ta propaganda komunistyczna, która zmobilizowała i pozabijała bydło w tym znaczeniu, że oni przestali być czynnymi w popieraniu starego porządku rzeczy. Po prostu nie można było ich już eksploatować. A teraz popiół z pieca, jak to wspaniale wyszło. Czy ten popiół z pieca to jest co? Naród żydowski z dawnego, za dawny naród, którego Żyd, wieczny tułacz, nigdy narodu nie miał przez tyle stuleci od 135 roku. A teraz mówi, stają i ta ziemia jest moja i cały świat słyszy i w końcu dziełem wydarzeń stopniowych, międzynarodowych stworzone było państwo żydowskie. Ale dziwna rzecz, kamieniem ciężkim się stało. Zamiast błogosławieństwa to kamieniem ciężkim pracują narody, nie mogą dźwignąć tego kamienia. On stale swoje postulaty stawia. Mówi, ja w Biblii jestem pokazany, moje granice są takie, a wy chcecie mnie okroić? Ja to ciekaw jestem jeszcze, jak się zakończą te ostatnie rzeczy, bo oni są nieustępliwi, a coraz więcej na nich nacierają. Żyjemy w czasach ostatecznych. Cieszmy się, że oczy nasze mogą to oglądać. Ale skutkiem tego powstały, proszę Państwa, wrzody, które są wrzutami jakimiś wewnętrznymi, jak ten popiół z pieca został rozrzucony. No i możemy zauważyć, że naród żydowski jest powodem tego różnego terroryzmu, który w świecie powstał, bo dzięki temu terroryzują się narody, bo jedne jak popierają Izraela, to drudzy ich terroryzują. Ten terroryzm z tego powstał. Potem grad, który miał pobić i ludzi, i bydło, i trawę, jęczmień, pszenicę, żyto, wszystko. A ten grad, proszę Państwa, jest to propaganda wielka. Propaganda, która wszystko niszczy. Stary porządek niszczy. Zniszczyła cesarstwo. I teraz dąży tą samą metodą, żeby zniszczyć wszystko, co jest w świecie. To jest narzędzie właśnie do obalenia starego porządku rzeczy. Zorganizowane przez kolejne zjazdy i tak dalej. A potem szarańcza. Szarańcza to jest inny obraz jeszcze tego. Tylko tam była propaganda, a szarańcza to już jest konkretne coś, co w 1917 roku stworzone było, a w 1939 roku rozeszło się po całym świecie, proszę Państwa. Tak samo te ciemności egipskie. Ciemności egipskie to jest ten świat jego filozofii próżnej, w tej beznadziejności, w tej ciemnocie, bo w ciemności się nic nie widzi. Oni krzyczą pokój i bezpieczeństwo, ale to jest ciemność. To jest dowód wielkiej ciemności, wielkiego dezorientowania i proroka tam u nich nie ma. Wszyscy myślą, że coś dobrze, ale przeczuwają, że może być źle. A im więcej widzą, że się zbliżają do tego, tym więcej krzyczą. To tak jak taka mysza, którą zahipnotyzował wąż, piszczy, niby to się chce cofać, ale się zbliża, on tylko czeka, otworzył paszczę, zahipnotyzował i ona sama mu wejdzie, tak samo ten świat biedny. Krzyczy, ale idzie w paszczę, a idzie w paszczę czego? Zginienia, tak? Proszę Państwa, a potem 10. plaga to jest zabicie tych pierworodnych, faraona, niewolnicy, bydląt i zabicie bogów wszystkich egipskich, które poginą. No, że ten faraonowy będzie pobity, pierworodny, to my wiemy. To będzie i papiestwo, i ta cała elita, która w końcu wszeteczniczy się poznają i zjedzą ciały. Ale że pierworodni również z niewolnicy, no, proszę Państwa, to też pewni intelektualiści, którzy przy tych żarnach pracują i wdawają ten pokarm, ale że pierworodni z bydląt też będą pobici. To ciekawe. Pierworodni z bydląt to kto to? To prowodzi znów tych robotników. I na nich też przyjdzie klęska. Wcale nie znaczy, że jak oni są narzędziem do pokarania drugich, że oni są święci. I na tych pierworodnych też przyjdzie. I proszę Państwa, my widzimy. Nawet teraz możemy widzieć już, jak ten terroryzm łapie się za naczelników. A tam teraz coś słyszałem niedawno, że tam odkryli jakieś tajne dokumenty jakiejś organizacji, to oni mieli wszystkich dostojników takich i takich państw mieli zniszczyć. Już tam niektórych zniszczyli, a na niektórych zrobili zamachy. A co to jest? Kto wie, czy i w taki sposób się te nie wypełniają te rzeczy. Że w taki właśnie sposób. Ale my wiemy, że to wypełni się całkowicie, gdy wszystko upadnie, a wtedy dopiero faraon będzie w stanie być przygotowanym do tego, żeby wypuścić wszystko. No ale ten pozafiguralny faraon to nie znaczy, że on będzie, taki ustępliwy, nie. Tylko on będzie zmuszony do tego, bo Pismo Święte mówi, że on tak jak tamten faraon musi ustąpić, bo Bóg jest mocny. A tutaj bracia postawili taki piękny rysunek. I w tym rysunku mamy właśnie to, co my mówimy, to wszystko pokazane, bo to jest temat, w jaki sposób do tego końca, tego wielkiego Dnia Pańskiego dochodzi, jak tu od 1874 roku, która obecność właśnie pokazuje organizowanie się tych związków robotniczych tam w Rosji, szczególnie w Rosji. W Rosji zaczęło. 1903 rok to jest właśnie ta drugi zjazd, ta pierwsza trąba z tych siedmiu trąb. Kwestia siedmiu trąbień to też jest rzecz wspaniała, że myśmy zrozumieli siedem trąbień. To też jest coś pięknego, a to obejmuje właśnie kwestię tego Dnia Pańskiego, bo te trąbienia to są trąbienia przeciwko basztom wysokim. I te trąbienia to co to jest? No, tutaj mamy 1903. No to trąbiono tam czy nie? Na drugim zjeździe. Gdy bolszewizm powstał, jego program się skonsolidował pod wpływem tej iskry. Iskra to przecież miała zapalić świat. I zapaliła. Teraz to mamy tutaj drugi zjazd. 1905. Patrzmy, jak te daty stopniowo. Czwarty zjazd. Bo od pierwszego zjazdu się nie liczy. Bóg honoruje od drugiego zjazdu. Liczy się pierwsze trąbienie. Dlatego, że tam się narodził bolszewizm. A dopiero bolszewizm jest tym narzędziem, które może cośkolwiek zrobić. Bo to jest zdecydowane narzędzie, nieustępliwe. Nieugodowe, ale widzimy, że troszkę się zachwiali ostatnio. Ale też, to też na to jest światopismo się tego. Albo też 1907 rok, to piąty zjazd, a czwarta trąba. Ale 1917 rok, to już są trąbienia, ale biady. I widzimy, że biada to już jest wydarzenie ogólnoświatowej jakiejś klęski, która była zapowiedziana w ostatnim wierszu z mego życia objawienia. 1914 rok to jest wybuch wojny światowej i na tle tego w 17 roku rewolucja październikowa, zgotowanie czterech aniołów. Cztery aniołowie, to wiemy, że to są, jest to czterostopniowa, że tak powiem, ideologia przeobrażenia świata z feudalnego, doskonały komunizm, równouprawnienie. No i widzimy, że ta pierwsza biada to ona trwała od tego...
Tam jest źle, ten siedział troszkę za daleko.
To 17, a tu jest tak.
18,
to no tak.
To niepoprawione.
Tak. Bo biada się liczy aż...
18.
Tak. No ale wypuszczenie tej szarańczy było w roku...
17.
Właściwie tak, tej. A tutaj było wypuszczenie szarańczy, wypuszczenie, tak, a tutaj, tak, rozwiązanie czterech aniołów, to już jest 39 rok, prawda, a tu jest zgotowanie czterech aniołów, to znaczy okrzepła i zwycięska socjalistyczna rewolucja, no to jest pewne zgotowanie tych czterech aniołów do przyszłego działania. W 39 roku właśnie było rozwiązanie tych czterech aniołów i to była szósta trąba i druga wojna światowa. No i widzimy, proszę braterstwa, że druga biada to jest trzęsienie
do 80.
Tak, tu jest nie jest poprawione, bo myśmy się dowiedzieli i to jest rzecz też ciekawa, że nam właśnie wyszło, co to jest te trzęsienie ziemi w 11 rozdziale objawienia w związku ze śmiercią tych świadków. To jest rzecz zdumiewająca i możemy się cieszyć z tego, jakkolwiek byśmy nie podlegali krytyce nawet międzybraterskiej, to my mamy pewną rzecz, która nas mocno trzyma. Bo nawet może bym przypomniał, ponieważ mówimy już o tym, więc patrzmy, co tu, jak te nasze wyliczenie wyszło, że ten ruch socjalistyczny to jest pokazany w Samsonie, prawda? Bo Samson ma obalić ten stary filistyński porządek rzeczy. No ale Samson, proszę baterstwa, on przed swoją śmiercią, to on poczynił rzecz taką, która wypełniła się poza figurze, poza obrazie. Ponieważ te znaki czasu szczególnie wypełniają się w Polsce. Szczególnie się w Polsce wypełniają. Bo i prawda ostatnia wyszła tu i znaki czasu tu. To i kwestia obcięcia włosów temu Samsonowi też się w Polsce wypełniła. I upadek tej jednej dziesiątej miasta, co jest w objawieniu świętego Jana, to też jest w Polsce. Dlatego, że jedną dziesiątą to jest Polska. Jedna dziesiąta część RWPG. Dlatego też, jeżeli ciekawa rzecz, pozwolę sobie, raczej ja za długo nie przeciągnę. Nie, nie. To proszę baterstwa, ciekawa to rzecz wyszła. A pozwolę sobie przeczytać. Może w tym temacie dobrze byłoby to ująć. Jeżeli wzięlibyśmy sędziów 16 rozdział od 15 do 21 wiersza, to czytamy taką treść. To jest stałe doświadczenie od początku do końca. Do upadku. Znowu rzekła do niego: jakoż mówisz, miłuję cię, a serce twoje nie jest ze mną. Jużeś mię po trzykroć oszukał i nie powiedziałeś mi, w czym jest twoja wielka moc. A gdy mu się uprzykrzała słowy swemi na każdy dzień i trapiła go, aż zemdlała dusza jego na śmierć, wtedy jej otworzył całe serce swoje i powiedział jej: brzytwa nigdy nie pozostała na głowie mojej, gdyżem jest Nazarejczykiem Bożym zaraz z żywota matki mojej. Gdyby mię ogolono, odejdzie ode mnie moc moja i osłabieję i będę jako inny człowiek. Widząc wtedy Dalila, że jej otworzył całe serce swoje, posłała i wezwała książąt filistyńskich, mówiąc: pójdźcież jeszcze raz, boć mi otworzył całe serce swoje. I przyszli do niej książęta filistyńscy, niosąc srebro w rękach swych. Wtedy go uśpiła na łonie swym, a przyzwawszy niektórego człowieka, dała ogolić 7 kędzierzy głowy jego. Potem go jęła drażnić, gdy odjęła moc jego od niego. I rzekła: Filistynowie nad tobą, Samsonie! A ocuciwszy się ze snu swego, rzekł: wyjdę jako i pierwej, a wybiję ich. A nie wiedział, iż Pan odstąpił od niego. Wtedy pojmawszy go, Filistynowie wyłupili mu oczy i wiedli go do Gazy, związawszy go 2 miedzianymi łańcuchami, i musiał mleć w domu więźniów. Długa to jest historia. Gdybyśmy wzięli pełną wartość liczbową, to byłoby bardzo dużo tysięcy. Ale pierwsze litery, 4165, zawierają tajemnicę tego świętego tekstu. I o dziwo, co wyszło. Patrz, według cyrylicy, bo to jest blok socjalistyczny, blok Abadona, i tutaj obowiązuje cyrylica rosyjska. A cyrylica rosyjska ma swoje wartości liczbowe i patrzmy, co tu wyszło. Wyszło. Upadok polskiej objedynionej roboczej partii. A co to znaczy? Upadek polskiej zjednoczonej partii robotniczej. I cyfry. 38 1980 i literka G rosyjska. A G to jest co? Goda. Czyli 30 dzień, 8 miesiąc 1980 rok. Co to jest? 38 1980, jest to data 5 plenum KC PZPR, na którym padła decyzja podpisania postulatów zgłoszonych w Gdańsku i w Szczecinie. Coś, co zgodne jest z naszym rozumowaniem, no bo tak się stało. Czy to nie stało się powodem ostrzyżenia? Patrzmy, jaki jest wrzask aż do dzisiejszej pory. To przecież cały czas chodzi o te rzeczy. Jak ta władza została ostrzyżona i to przez kogo? Przez klerykalno-robotniczy ruch strajkowy w Polsce. Wypełniło się. A teraz patrzmy. Czy partia nie rozumie, że, że jej się stał taki uszczerbek, nie rozumiem. Czy nie robi wysiłków, żeby okrzepnąć i znów przywrócić swoje dawne stanowisko? Czy on nie czuje, że ten Rzym to jest taki, ma on tylko jest tym niewolnikiem, musi mleć? A co tam ci podyktują, to nie sposób jeść się oprzeć, bo taka potęga tego Rzymu się zrobiła tutaj. Ta Polska taka katolicka, wszędzie witają, wszędzie głos papieża i duchowieństwa jest ważny. Już teraz ważne poczynania nie mogą się odbyć bez głosu Kościoła. Tak? Trzeba się liczyć. I co z tego wychodzi? Że ta przetecznica usiadła, czy nie usiadła? Usiadła. I to na tej czerwonej. Ciekawy ten kolor czerwony, to tak jakoś do dzisiejszych czasów pasuje. Dlatego też widzimy wysiłki tej partii, tak jak tego Samsona. On tam mył, ale te włoski rosły. Czy ta partia nie chce się oczyścić z tych swoich błędów? Wie, że 1/10 upadła, wiele imion zostało wybitych, a te imiona to co? Czekają na sądzenie tych imion. Mają spisane wszystkie imiona. Podupadły autorytety. To, co kiedyś było szanowane, to dziś szydzi się po tych wszystkich ścianach powylepiane. Kto by powiedział, że to się nie spełniło? Spełniło się absolutnie. Ale teraz patrzmy o dziwo, co wyszło dalej. Wiersz następny mówi tak. Potem poczęły włosy na głowie jego odrastać po onym ogoleniu. Pełna wartość liczbowa 1861. I co się w tym mieści? Po rosyjsku. Obnowlenie w Polskiej Objedynionej Roboczej Partii. To znaczy odnowa w Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Bez daty, bez niczego, tak? Na zero trafiło. Odnawia się ta partia? Odnawia. Ale czy ten stan zależności minął? Ten stan niewoli wyłupionych oczu minął? Samson był wyłupiony. Jego oczy były wyłupione. Jemu tylko do końca wystarczy zrehabilitować. Ale Samson mówi: Panie Boże, pozwól, abym tylko pomścił oczu moich. No i Bóg mu dał tą siłę. Jakiś młodzieniec go podprowadził, a on jeszcze mówi: Panie Boże, niech umrze dusza moja z Filistynami. Taki jest koniec i jego, i Filistynów. A kto będzie uczczony w tym wszystkim? Bóg będzie uczczony, bo to jest obraz na upadek tego kościelnego świata, no i tych, których w opatrzności swojej Bóg tak pracowicie przygotowywał, żeby do tego ostatniego aktu obalenia starego porządku rzeczy mógł być użyty. Jest to bardzo dostojne zadanie. Dostojne zadanie. On jest pomazanym. Pomazanym nawet przed Boga. Pomazany czy nie? Pomazany tak jak Jehu. Jemu zostało wylane na głowę. To jest król. Ale Pismo Święte mówi, że on ma imię przyzwoite do swojego zadania. Król, którym po żydowsku imię Abaddon, a po hebrajsku Apolion. A to znaczy niszczyciel. A ta bestia idzie na zniszczenie. Zniszczy ją Apolion. Ale on zniszczy i siebie też. Mając to na uwadze, proszę braterstwa, jakie są w tych czasach tego dnia ucisku przywileje wiernych? Otóż przywileje wiernych to są w całym 91 psalmie opisane. A wiemy, jaki to wspaniały psalm. On jest dla tych, którzy żyją w czasie pańskiej obecności. Oni nie będą w niczym, że tak powiemy, ukrzywdzeni. Oni będą pod specjalną protekcją pańską. Ten, który mieszka w ochronie Najwyższego i w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Życzę Panu nadzieja moja i zamek mój, Bóg mój, w nim nadzieję mieć będę. Czy w jakich izmach mamy mieć nadzieję? W Bogu naszym. On ci zaiste wybawi cię od sidła owczego i z powietrza najjadowitszego, od wszelkiej niewiary, od wszelkich ciężkich, że tak powiem, wyziewu, propagandy, która niszczy tych, którzy nie mają pieczęci na czołach. Pierzem swem okryje cię, a pod skrzydłami jego bezpiecznym będziesz, prawda, jego tarczą i puklerzem. To jest dla nas ochrona pańska, a opatrzność jego pierze, skrzydła, dają nam tą ciepłotę pod jego. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani strzały latającej we dnie, tej ciemności, gdy mówią pokój i bezpieczeństwo, tak jak w nocy macają te egipskie ciemności, a my się nie ulękniemy ani strzały latającej we dnie. To proszę braterstwa, żadnych z jakiego punktu widzenia niebezpieczeństw brać nie potrzebujemy się obawiać. Ani zarazy morowej, która przechodzi w ciemności, ani powietrza morowego, który zatraca w południe, w tych plagach to jest wszędzie pokazane. Padnie po łuku twym 1000, a 10 000 po prawej stronie twojej, ale się do ciebie nie przybliży. Ale jaka to jest, jakie to jest upadanie? Literalne? Nie, w niewiarę. Bo to jest ateizm, to jest zaciemnienie słońca, księżyca. Tylko to oczyma twymi ubaczysz, a nagrodę niepobożnych, wszystkich niepobożnych, oglądasz. Dlaczego? Ponieważ żeś ty Pana, który jest nadzieją moją, a najwyższego za przybytek położył. Komu nadzieję mam? W naszym Panu, w naszym oblubieńcu Jezusie Chrystusie. Dlatego też nie spotka cię nic złego, ani jaka plaga przybliży się do namiotu twego. Jak plaga do wszystkich, ale do namiotu naszego nie. Tak jak do tych Żydów plagi nie docierały. U nich było światło, u nich było dobrobyt. To tylko było dla Egipcjan. Albowiem aniołom swoim przykazał tobie, aby cię strzegł na drogach, wszystkich drogach twoich. A kto to są aniołowie? No to tak jak Bratusel powiedział, to są tacy nauczyciele, którzy we właściwym czasie podtrzymują lud Boży, tłumaczą, dają zborom i nie jednostce, ale drugim, tak jak brat powiedział, błogosławieństwo, że mogą za cenę pewnego poświęcenia i trudności podtrzymać światło. Na rękach nosić cię będą, byś snać nie obraził o kamień nogi twoje. My się nie obrazimy o naszego Pana, bo kamieniem jest nasz Pan, a jego sposób działania we wtórej obecności to dla niektórych może być gorszący, ale nas nie gorszy, bo my rozumiemy, wszechstronnie rozumiemy działalność naszego Pana jako kamienia, a nawet widzimy, w jaki sposób on też i uderza w to wszystko i uderzy w końcu całkowicie. Po lwie i po bazyliszku deptać będziesz, lwie i smoka podeprzesz. My się nie obawiamy żadnych lwów, ani smoków, ani władz cywilnych, ani tych, którzy by straszyli jako lew, ani tych podstępnych, bo Pismo Święte mówi, że zamysły jego nie są nam tajne, prawda? I się we mnie, mówi Pan, rozkochał. My się rozkochaliśmy w naszym Panu. Tu pisze Jehowa, mówi Jehowa, ale my, on nam dał kogoś, oblubieńca naszego, a my jesteśmy przyjęci w oblubieńcu. My się mamy w nim rozkochać, czy nie? O tak, nie może być małżeństwa, jeżeli nie jest miłość. Ludzie mogą się bez miłości pobierać dla takich lub innych celów, ale Pan tylko się z miłości. On umiłował nas, a my musimy się odwzajemnić. To mówi, w nagrodę wyrwę go i wywyższę go, przecież, że poznał imię moje, a imię to jest urząd, cześć, sława, prawda. Wszystko, co jego dotyczy, to my staramy się poznać, wyszukujemy w Piśmie, wystawiamy na jeficie, cieszymy się, co Bóg o naszym uwielbieńcu powiedział. Będzie mnie wzywał, a wysłucham go. Ja z nim będę w utrapieniu, a wyrwę i uwielbię go. Długością dni nasycę go i okażę mu zbawienie moje. To jest dla nas najlepsza, że tak powiemy, gwarancja, że jeżeli Pana miłujemy, to Pismo Święte mówi, kto się was dotyka, to się źrenicy oka mego dotyka i on nas wywyższy, wyrwie ze wszystkich trudności duchowych, każdych innych i okaże mu zbawienie. Zbawienie nam okazuje przez rozumienie wywyższenia przyszłego, jak również i sam fakt wywyższenia. Dlatego też pobożni i zadowoleni będą ci, którzy są oświeceni przez Pana. Niezadowolenie jest powszechne tak u bogatych, jak u biednych. Pamiętajmy, że jak brat we wstępie powiedział, że jest to pańska walka, a nie nasza. Pańska walka. I w tym wielkim ucisku, który jest powodowany wielkim samolubstwem, a samolubstwo, to pisze, jest i pożądliwość jest korzeniem wszystkiego złego. A korzeniem wszystkiego złego jest co? Miłość pieniędzy. A ten pieniądz to jest symbolem, można powiedzieć, i wszystkiego, całej mamony. Dlatego też nasz Pan dał nam, powiedział, już od samego początku, jeszcze nasz Pan nie wystąpił, to już była głoszona przez jego herolda nauka, która wprowadzała tę kontentację. Bo nawet Jan Chrzciciel, gdy przyszli do niego żołnierze, to powiedział co? Poprzestawajcie na żołdzie waszym. Nie łaszcie się, żeby zdobyć, mając broń, to możecie zdobyć coś, bo ktoś nie będzie mógł się na was rzucić, to wykorzystujcie. Ale poprzestawajcie na żołdzie. Apostoł Paweł również mówi, że nasze obcowanie niech będzie bez łakomstwa. A szczególnie w tym czasie, gdy tak ludzie dążą do posiadania wszystkiego, żeby wykupić, żeby to naprawdę jest popłoch taki na rynku i w sklepach. To nie bądźmy takimi łakomymi. Mamy się kontentować ze wszystkiego, tak jak apostoł Paweł nawet do Filipensów mówi nam w taki sposób. To są też dla nas nauki, bo przecież nie dla nikogo pisali, a szczególnie dla nas w 4 rozdziale i wierszu 11. Do Filipensów. Tak. Filipensów 4 rozdział, wiersz 11. Nie, żebym to mówił dla niedostatku, bom ci ja się nauczył, czego? Na tym poprzestawać, co mam. To jest wspaniała rzecz. Oni są dla nas przykładem pierwszymi, a apostoł Paweł pierwszy po naszym Panu. Mamy raczej opowiadać, gdzie możemy, o Królestwie Bożym, bo jako są piękne nogi tego, który na górach zwiastuje pokój i mówi do ludu, co? Bóg twój króluje. Możemy powiedzieć, Bóg twój króluje. Możemy. Bo jeżeli jest głos, wynieść z Babilonu, bo tam mówi o wyjściu z Babilonu i mówi, Bóg twój króluje, to znaczy od czasu, jak się zaczęło wołanie wynieść z Babilonu, to jest królestwo czy nie? Jest w sensie pewnym. Jakżeż niektórzy mówią, że jeżeli Pan króluje, to diabeł chyba jest jego ambasadorem. Nie tak. Owszem, diabeł jeszcze przez cały czas, od której obecności to on był, ale Mojżesz też był, prawda? Ale to już się liczy, że Pan rozpoczął swoją działalność, bo te plagi wylewa. A jeżeli plagi się wylewa, to się wylewa jako sługa czy jako król? Jako król. A tam w objawieniu świętego Jana też jest powiedziane. A my mówiąc właśnie o tym ucisku wielkim, to myśmy powiedzieli, że to jest częścią Ewangelii. Jest częścią Ewangelii. Tylko Ewangelii sprawiającej utrapienie. Prawda? Bo my mówiąc o Ewangelii, a to jest cząstka Ewangelii tych, którzy mają ducha nad sobą, opowiadają rzecz, która ludziom sprawia utrapienie. Część Ewangelii stawia pociechę tym, którzy chcą być pocieszeni, ale tym, którzy są nieposłuszni, to sprawia utrapienie. I tak jest powiedziane. Jedna z plag. Potem 4 anioł wylał czaszę swoją na słońce i dano mu moc trapić ludzi gorącością słońca. To słońce to Ewangelię przystaje. Ale Ewangelia może trafić. W jaki sposób? I byli upaleni ludzie gorącością wielką i bluźnili imię Boga, który ma moc nad tymi plagami, wszakże nie pokutowali, ani mu chwałę dali. Czy ludzie pokutują? Nie. A proszę bacić. Ludzie raczej by chcieli, żeby był pokój i bezpieczeństwo. A jak my powiemy, nie będzie pokoju i bezpieczeństwa, tylko będzie gorzej, a po tym gorszym dopiero przyjdzie lepsze, to oni zawsze się trzęsą. Oj, co to będzie? Możemy powiedzieć, że chociaż Ewangelia jest gorąca, ale przyjdzie czas, że będzie jeszcze i dobrze. Tylko szukajcie pokory, szukajcie sprawiedliwości. to się snać ukryjecie w dzień pańskiej zapalczywości. Dlatego też my nie podżegajmy w żadnym wypadku. Czy możemy podżegać? Wiemy, że podżeganie tylko zwiększa doświadczenie. Możemy koić, możemy oświecać, ale zawsze mówić, że przyjdzie lepsze. Dlatego też, gdy się sądy Boże odprawują, to korzyść jest jaka? Jaka? To się ludzie uczą sprawiedliwości. Dlatego też rzeczywiście Bóg może sądy przez różnych ludzi, przez różne narzędzia, które dziś sądzą, wypowiadają Jego wolę, a drugiej strony znów są przestępcami. I tak ten świat, tak jak te sumienie złego człowieka, wespół siebie oskarża zły człowiek. Prawda? Apostoł Paweł mówi, taki ten świat ma różne sumienia. I ten taki grzech wymienia, tamten taki grzech, tamten inny grzech, bo cały świat jest przed Bogiem niedoskonały. Wzajemnie się oskarża. No ale my nie potrzebujemy oskarżać ludzi, bo to jest wynik upadku wielkiego. A jak wynik upadku, to ci ludzie chociaż czynią to zło, to świadomie czynią zło. Po części świadomie, ale w dużej mierze to i nieświadomie. A tak z tego najwyższego punktu widzenia biorąc, to nawet nieświadomi byli ci, którzy Jezusa Chrystusa najsprawiedliwszego ukrzyżowali. Dlatego też my zawsze powinniśmy mieć raczej politowanie dla ludzi. Bo sami wiemy, że jesteśmy niedoskonali, a ludzie w swoim własnym sosie się tak smażą, niedoskonali. A jednym, który może z tych ludzi, z tego wszystkiego wyrwać, to jest nikt inny, tylko ten, który na Morzu Galilejskim uspokoił morze. Powiedział, uspokój się. Te zburzone namiętności, te niedopowiedzenia, te walki, te swary, te podżegania, te podkładanie bomb i tak wszystko, to przejdzie, minie i będzie jedną wielką lekcją dla ludzi. A kto będzie na tym? Kto będzie wywyższony? Bóg. A wszyscy ludzie okażą się jako ci, którzy pod wpływem szatana czynili, co nie przystoi. Dlatego też nie miejmy nic wspólnego z ludźmi zuchwałymi. O tak jak Mojżesz kiedyś. Stójmy spokojnie i oglądajmy zbawienie Boże. A jeżeli będziemy trzymać się tych właśnie przesłanek, i tak jak apostoł Piotr mówi też, mówiąc ten temat językiem proroczym, to jednak nie proroczo, ale literalnie w zrozumieniu możemy przyjąć. Ponieważ się wtedy to wszystko ma rozpłynąć, jakimiż wy macie być świętych w obcowaniach i pobożnościach, którzy oczekujecie i śpieszycie na przyjście Dnia Bożego, w który niebiosa gorące rozpuszczą się i żywioły pające stopnieją. Lecz nowych niebios i nowej ziemi według obietnicy oczekujemy, w których sprawiedliwość mieszka. A to będzie sprawiedliwość dla wszystkich ludzi. Sprawiedliwość dla ludu już się rozpoczęła. Laodikeja. Ale będzie również i sprawiedliwość dla Kościoła, który wraz z Panem będzie mógł, tak jak teraz szuka sprawiedliwości, szuka Królestwa Bożego, tak w przyszłości będzie mógł udzielać jako kapłan i król wspólnie z naszym Panem, jako nasienie Abrahamowe będzie błogosławić wszystkie narody i zaprowadzi prawdziwy pokój i bezpieczeństwo. A jeżeli on sprawi pokój, to któż go wzruszy? Będą wtedy wieki pokoju i bezpieczeństwa prawdziwego, w którym będziemy mieli udział, jak również cała ludzkość. Kończąc, możemy sobie wzajemnie życzyć, abyśmy błogosławieństwo tej naszej dzisiejszej lekcji przyjęli, żyli w nim, postępowali i w niedalekim czasie przez Boga przewidzianym wspólnie z naszym Panem mogli z Nim królować. Możemy takie snuć sobie perspektywy, ponieważ upoważnia nas do tego Słowo Boże. Słowo, które było słowem obietnicy, mało obietnicy, jeszcze i przysięgi. A jeżeli tak Bóg zagwarantował, to bądźmy doskonali w naszej wierze. Trwajmy bez zachwiania się przy naszym Panu, a na pewno błogosławieństwo Boże będzie z nami do końca, czego też swój sobie z całego serca życzę na tym końcu.
Amen.